Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Bank PKO powstawał 100 lat temu, żeby gromadzić oszczędności Polaków, żeby uczyć Polaków oszczędzania i nadal trzeba uczyć?
Bank Pocztowa Kasa Oszczędności powstawała po to, aby zmobilizować te środki, które są rozproszone po okresie wojen i zaborów, żeby zbudować też polski system finansowy i system gromadzenia oszczędności, które mogłyby później służyć oczywiście inwestowaniu. Czy dzisiaj trzeba uczyć oszczędności? Myślę, że nie. Dzisiaj oszczędności rosną nam bardzo dynamicznie i szybko. Oczywiście w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych to ciągle jest taki niedostatek, za mało. No ale cóż się dziwić, jeżeli myśmy nie odziedziczyli przez wieki swoich majątków. Te depozyty czy ten majątek nie przychodzi z pokolenia na pokolenie.
Bardzo często traciliśmy go. Mój dziadek zgromadził pieniądze, ale dokładnie. Zmienił się ustrój i do widzenia
dokładnie,
po pieniądzach.
Dokładnie tak. Wobec powyższego wierzę w to, że za 100 kolejnych, za 200 lat będziemy dopiero odbudowywać takie pozycje w stosunku do dochodu narodowego, które są adekwatne dla krajów zachodnich. Ale dzisiaj nie jest źle. Dzisiaj
mamy za dużo oszczędności, w sensie, że za dużo jest depozytów w bankach i nie ma gdzie inwestować? Jak to
tak
jest?
Tak można byłoby zaryzykować pewną taką tezę, mianowicie, że w systemie, polskim systemie bankowym w tej chwili nie brakuje depozytów, ale raczej takich pomysłów inwestycyjnych, czyli polskie banki byłyby w stanie sfinansować w zasadzie wszystkie pomysły, które się rządzą, a ich trochę nie ma. Gdyby oczywiście popyt na kredyty, czyli na te pomysły biznesowe wzrósł, no to wtedy zaczęlibyśmy się zastanawiać. Stąd również dzisiaj takie długoterminowe myślenie o stopie oszczędzania w postaci tych funduszy rodzących się nowych rozwiązań emerytalnych. To jest myślenie o przyszłości. Dzisiaj jest sytuacja dość stabilna, bezpieczna. Nie mamy problemu ze sfinansowaniem kredytów.
Czyli czekamy na dobry pomysł biznesowy, na przykład lot na Marsa. Gdyby miał się zwrócić i dać dobry dochód, to byście zainwestowali.
No podejrzewam, że w przypadku banków lot na Marsa byłby trudny do sfinansowania, bo to są takie pomysły, które związane są z bardzo wysokim ryzykiem.
Gdyby je zredukować?
No gdyby je zredukować, pewnie tak. Natomiast banki są predestynowane do tego, żeby realizować pomysły, które są już dobrze ustrukturyzowane. Natomiast te najbardziej szalone, te związane z pierwszym wejściem na rynek, to co się nazywa startupem, to jest jednak domena kapitału prywatnego. On tu jest lepiej predestynowany do tego, żeby finansować takie przedsięwzięcia. My musimy po drugiej stronie, panie redaktorze, o czym pan mówił, zadbać o to bezpieczeństwo tych depozytów.
I to jest rzecz najważniejsza. Poprzednio gromadzono po to, żeby inwestować. Między innymi mówi się, że PKO swoje środki zainwestowało w Gdynię choćby, czyli w duże projekty infrastrukturalne. Teraz mamy też nadal potrzeby infrastrukturalne.
Dokładnie tak. Myślę, że założyciele banku by się zdziwili naszą skalą oraz tym, co my teraz robimy. Pan prezes zarządu, pan Zbigniew Jegiełło mówi, że my jesteśmy teraz w szczytowej formie. Rozwijamy się jak młodzieniec, osiągamy wyniki jak zawodowy sportowiec. W testach wydolnościowych systemu europejskiego zajęliśmy pierwsze miejsce, jesteśmy najbardziej efektywnym bankiem, bezpiecznym bankiem. Wobec tego można powiedzieć, że pod tym względem oraz w tym kontekście historycznym nasza misja się nie zmieniła. My wspieramy rozwój Polski i Polaków. Kiedyś Gdynię, kiedyś Centralny Okręg Przemysłowy, a dzisiaj na przykład chmurę, polską chmurę tworzymy wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, aby wejść w nowy świat technologiczny i zastąpić te centra różnego typu obliczeniowe, które są w Polsce, zarówno w sferze administracji publicznej, jak i w sferze prywatnej, wierząc, że na podstawie polskich regulacji, na polskich rozwiązań znacząco przyspieszy to cyfryzację Polski.
Czyli wchodzimy w technologię.
Zdecydowanie. Dzisiaj bankowość to jest technologia. Oczywiście to zależy od autentycznych potrzeb naszych klientów. Ale proszę sobie wyobrazić, że około miliona naszych klientów korzysta tylko i wyłącznie z bankowości mobilnej, w telefonie. Już nie przychodzi w ogóle do banku. W całym kraju jest bodaj około 11 milionów użytkowników bankowości mobilnej. I to jest pewien trend, który się ujawnił. On wynika z rosnących potrzeb, ale...
I możliwości sprzętu przede wszystkim.
Sprzętu, ale też w jakiejś mierze my kreujemy takie rozwiązania. Nie wiem, czy panu rektorowi znane rozwiązanie BLIK. To jest system rozliczeń, przede wszystkim płatności w internecie, prawda? On stał się podstawą, pewnym standardem w Polsce. Wszystkie banki do nas do tego dołączyły. Platforma bankowa stała się umożliwiła wejście do profilu zaufanego, czyli przyspieszenie zdolności administracji cyfrowej poprzez logowanie się poprzez systemy bankowe. To są rozwiązania, które integrują te światy biznesu, rozwiązań prywatnych i wierzę, że to jest ten kierunek, który jest... do którego musimy się dostosować, ale też my tworzymy te nowe rozwiązania. My jesteśmy tym takim liderem transformacji cyfrowej.
Czyli technologia. Musimy tę infrastrukturę rozbudować, aby w każdym miejscu, w każdym punkcie naszego kraju udało się skorzystać choćby z tej bankowości mobilnej, bo są takie miejsca, gdzie jeszcze z tego nie można skorzystać.
No tak, ale tutaj już my nie wchodzimy w ten obszar. To jest obszar jednak sieci szkieletowych.
Ale być może wy musicie właśnie tak duże inwestycje.
Myślę, że nie my, tylko tych 10 milionów klientów, których my mamy, którzy powiedzą, okej, dobrze, dajcie nam te rozwiązania, bo my od strony technologicznej w domu już mamy ten telefon, mamy ten dostęp do aplikacji, ale się okazuje, że w jakimś tam miejscu być może ona jest jeszcze ciągle niedostępna. To jest bardzo ciekawy świat. Konkurencji pomiędzy sektorem bankowym a tymi największymi gigantami technologicznymi, którzy również myślą o tym, jak przejąć sferę usług bankowych.
Dzisiaj nawet czyli uruchomić swoje banki.
Banki, bankowość bym powiedział, bowiem jest taka teza, która mówi, że w przyszłości ostanie się bankowość, ale banki czy instytucje, które świadczą te usługi, będą musiały zmienić swoją strukturę, będą miały swoją naturę. I my z nimi konkurujemy. My jesteśmy do tego przygotowani. Tak jak 100 lat temu byliśmy w jakiejś mierze przygotowani. Te pokolenia bankowców były przygotowane do tego, żeby podnieść ten trud odbudowy
kraju.
Chociaż
karkołomne było to przedsięwzięcie, bo
no, rzeczywiście.
Mówiliśmy, że będziemy oszczędzać złotówki, a tej złotówki jeszcze nie było. Była tylko na papierze, czyli w formie decyzji.
Marka, różnych rubel gdzieś tam, tak. Prawda, się pojawiły. To trzeba było scalić, tak? To było wielkie przedsięwzięcie od zera.
No, teraz dzisiaj, technologiczne wyzwanie. No,
dzisiaj jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, ale to jest technologiczne wyzwanie, bo z tego dzisiaj bankowcy to są też informatycy i technologowie.
Krótko na zakończenie. Zapowiadają kryzys. Będzie w pana opinii, jak to wygląda?
Myślę, że z kryzysami w gospodarce wolnorynkowej to jest tak, że one zawsze kiedyś nastąpią. Tylko, że nikt nie wie kiedy. I przeważnie te prognozy, które dotyczą momentu, w którym miałby się pojawić, się nie spełniają. Zatem dzisiaj przewidywanie jakichś scenariuszy negatywnych jest co najmniej wątpliwe. Raczej należy spodziewać się pewnego spowolnienia w stosunku do lat poprzednich, no ale jeżeli mówimy, że polski PKB miałby się rozwijać około 4%, lekko poniżej, no to chyba jest bardzo dobry wynik i tutaj chyba się nic złego nie stanie. Większość prognoz mówi, że będzie lekkie spowolnienie gospodarcze na świecie w wyniku wojen handlowych, ale nikt nie jest w stanie...
przewidzieć skali tego
spowolnienia. Skali tego spowolnienia i chyba takiej skali w najbliższych kwartałach nie należy się spodziewać.
Mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.